Srebrne pokolenie w Radiu Gdańsk.
Witam Państwa serdecznie. Witamy w zasadzie.
Witamy, witamy.
Witamy, pani doktor Wiewiórkowska-Garczewska na stanowisku. Tak jak jest. Się jechało do studia?
Właśnie mam dobry humor, bo dobrze.
Bo dobrze.
Po prostu pędziłam, byłam strzałą północy.
Strzałą była pani, myślałam, że pani wjedzie tutaj do tego studia. Tak szybciutko. Zmysły wszystkie działają u pani w
Mam taką
na
nadzieję, tak, cichą.
Bo dzisiaj o zmysłach. Tak. O zmysłach lekko zmienionych, lekko przytępionych, tak. Bo nie można nawet chyba powiedzieć o tym, że ludzie starsi, seniorzy chorują na zmysły. To nie jest choroba, prawda? Nie. Zmysły są do końca
Zmysły są do końca, tylko są, tak jak pani powiedziała, trochę wytłumione, bo jest to proces fizjologicznego starzenia się. Oczywiście czasami on może być zaburzony jakimiś patologiami i chorobami, ale generalnie rzecz biorąc musimy się z wiekiem powoli przyzwyczajać do tego, że te zmysły są mniej wyostrzone.
No i teraz do państwa szybkie pytanie. Jest tych zmysłów? Pani doktor, nie podpowiadamy, nie podpowiadamy. Państwo piszecie 603-06-06-06, który z państwa zdaniem jest najważniejszy dla państwa, o może tak, albo z którego najczęściej korzystacie, ale, albo który dostarcza wam przyjemności, który dostarcza wam tego, bez czego nie możecie się obejść na przykład, albo bez którego możecie się obejść. Jest taki zmysł, pani doktor, bez którego mogą funkcjonować seniorzy, albo bez którego mogą funkcjonować całkiem dobrze, a który jest im nieodzowny, dobry zmysł, niestępiony, nieprzygaszony jeszcze. Bo nie chcę, żeby pani robiła wykład, czekam na SMS od państwa, żebyście się tutaj podzielili, ile jest tych zmysłów i jakie to są zmysły. Na razie nic nie widzę, więc zaczynamy.
Dobra. Który zmysł najważniejszy? To jest trudne pytanie.
No właśnie.
Bo proszę zobaczyć, te wszystkie zmysły tak naprawdę ze sobą współpracują. Ja zawsze powtarzam, że organizm ludzki to są naczynia połączone. I jak wysiada jedna rzecz, to być może wysiądzie też druga. Pewnie, że tak. Może się nagle okazać, że wcale ten bardzo dobry węch, czy bardzo dobry wzrok sokoli, okazuje się, że z wiekiem nie jest nam potrzebny, bo nie wykonujemy już takich prac jak wcześniej. Ale z drugiej strony będą osoby, które bez tych zmysłów będą bardzo cierpieć. Bo całe życie były przyzwyczajone do tego, że ten zmysł był u nich w jakiś sposób ich takim priorytetem, zmysłem wiodącym, który pozwalał na wybieranie różnych potraw, na wybieranie zapachów. Odgrywał ważną rolę. Tak, tak samo jak odgrywa zmysł wzroku. Jakby odczuwanie barw, widzenie. To jest przecież ogromnie ważne. I teraz proszę zobaczyć, jeżeli mamy pacjenta, u którego powoli różne zmysły funkcjonują coraz słabiej, są słabsze, to przekłada się również na to, że my w ogóle w całości funkcjonujemy trochę gorzej.
No bo
jeżeli
gorzej
widzimy,
słyszeć, tak.
Gorzej chodzimy.
Tak.
Tak? Jeżeli gorzej czujemy jakiś zapach, to może być to dla nas niebezpieczne, ponieważ możemy nie poczuć na przykład zapachu spalenizny w domu. Więc trzeba to brać
pod uwagę.
Albo gazu. Więc tutaj trzeba też brać pod uwagę jakby cały czas bezpieczeństwo seniora. To jest to, co jest najważniejsze, bo tak jak mówię, my sobie możemy poradzić ze zmysłami słabszymi, jeżeli mamy świadomość, że one są słabsze.
To jest ważny temat, to stępienie, to przytępienie, to osłabienie zmysłów
tak.
W życiu seniora?
Bardzo.
Dlaczego?
A dlaczego bardzo? Ja myślę, że on czasami jest nawet ważniejszy dla rodzin seniorów niż dla samego seniora. Bo tak jesteśmy skonstruowani, że różne funkcje naszego organizmu wysiadają powoli. Jakby jest ich coraz, one są coraz słabsze, wszystkie, tak? I my chcąc, nie chcąc się do pewnych rzeczy przyzwyczajamy. Akceptujemy je, bądź nie. To są cały czas te dwa rodzaje starzenia się, czy jakby z akceptacją i bez akceptacji tego, że gorzej widzimy, chodzimy, czujemy, smakujemy i tak dalej. Ale jeżeli u seniora te zmysły wysiadają powoli i teraz ten senior dożywa na przykład 95 roku życia i mu coś nie smakuje, to jemu to naprawdę nie smakuje. Jeżeli on mówi, że on nie czuje smaku, to on być może naprawdę nie czuje smaku. I nie wmawiajmy wtedy temu seniorowi, że jak to ty nie czujesz smaku, musisz czuć, bo to jest dobre, słodkie, kwaśne, gorzkie i tak dalej. Nie, bo on może po prostu tego smaku nie czuć.
To jeżeli pani doktor już wywołała ten temat, tego smaku właśnie, to może przy tym smaku się zatrzymajmy. Ja wiem, że są, tak jak pisze pani Helena z Gdyni, że wszystkie są ważne i że jest ich 5. No to już mamy pierwszą odpowiedź, dokładnie.
Przepraszam, ale ty... oczywistość dla faceta, który? No.
ma pani SMS, rozumiem.
Mam SMS. Tak? Oczywista oczywistość dla faceta, który... I cztery znaki zapytania. No właśnie. Ja myślę, że smak. Wzrok.
Oczywiście najważniejszy wzrok.
Mężczyźni to wzrokowcy, absolutnie.
Wymienimy może w końcu te pięć.
No więc właśnie, no to jest tak, jak tutaj ktoś pięknie napisał, wzrok, słuch, smak, węch i dotyk. Dokładnie. Tak jest. No i jeszcze my mówimy, że jest zmysł równowagi, ale on jakby nie jest zmysłem, tylko jest pewną umiejętnością naszego mózgu i nie tylko jeszcze układu szkieletowego i mięśniowego. Ale rzeczywiście jest tych pięć. Zaczynamy od smaku.
To znaczy, wydaje mi się, że to, co jemy, to, co czujemy, to, co nam smakuje, to, co
widzi
nas...
Pani, przepraszam, że przerwę, tak, ale już pani...
Już chciałam,
i super! Bo nie ma tak, że funkcjonuje zmysł smaku osobno, bez zmysłu węchu czy zmysłu wzroku, tak?
Dokładnie.
Oczywiście, jeżeli są osoby, które są niedowidzące bądź niewidzące, one muszą sobie w jakiś sposób poradzić, ale jeżeli jest ktoś przyzwyczajony do tego, nawet, no skąd się wziął powiedzenie, że jemy oczami? Tak? Bo jemy, bo coś jest takie piękne, takie smakowite, takie błyszczące, takie eleganckie czasami, takie piękne, że mamy ochotę to zjeść.
A wie pani, że ja przygotowując się do tego tematu, spotkałam takie zdanie, że największą wrażliwość na przykład na zapachy mamy między 30 a 50. A po 7 dekadzie życia ten węch się już pogarsza i mogą się naprawdę pojawić duże kłopoty w rozróżnianiu poszczególnych zapachów. Czy tak samo jest ze smakiem? Pewnie
tak,
też.
Tak, ze smakiem też tak jest.
W wyniku starzenia się organizmu muszą zachodzić zmiany we wszystkich tych pięciu zmysłach.
Bo proszę zobaczyć, czym my odbieramy smak? Tak naprawdę smak odbieramy językiem. I z wiekiem niestety na języku zmniejsza się ilość kubków smakowych w różnych miejscach tego języka. Te komórki ulegają po prostu pewnej degradacji, są zniszczone, unicestwione. I teraz jeżeli jest tych receptorów, które odbierają smak, gorzki, kwaśny, słodki, cierpki, nagle jest ich mniej, to ta potrawa, którą zjadamy, ona ma zupełnie inny smak niż kiedyś. Proszę zobaczyć, seniorzy często mówią tak, zjadłabym zupę pomidorową. Taką jak kiedyś. I ktoś gotuje. Dokładnie tak samo. Tam się nic nie zmienia. Nie, to nie to. To jest niedosmaczone. Tam nie ma tego czegoś. Być może to jest. Tylko, że zmysł, receptory odbiorcze, czyli nasz język, który ma przekazać nam potem ten smak do naszego mózgu, niestety okazuje się, że nie jest w stanie przekazać dokładnie tego smaku, który jest de facto w tej potrawie. Tak?
No to może wszystko prowadzić do ważnego schorzenia, poważnego, jak zaburzenia.
Jakim jest anoreksja starcza na przykład.
Apetytu po prostu.
Tak. I ja bardzo często obserwuję, że pacjenci z wiekiem po prostu jedzą mniej. Owszem, dobrze, możemy jeść mniej, bo mniej też spalamy. Wszystko zależy od tego, jaki tryb życia prowadzimy. Ale jeżeli pacjent odmawia jedzenia i notorycznie mówi, że wszystko mu nie smakuje, takie symptomatyczne jest to, że pacjenci często powtarzają, że jedzenie smakuje, jakby jedli karton albo tekturę. I muszę pani powiedzieć...
Starsi ludzie tak mówią?
Tak, jakby oni się ze sobą nie widują, a jakby powtarzają tę samą kwestię. Mhm. Takiego określenia, czyli czegoś, co jest dla nich absolutnie bez smaku. I,
może jedzą karton?
Nie sądzę.
To już żartuję, nie oczywiście. Sądzę. Mam nadzieję, ale że wszyscy tak, mi wybaczą, oczywiście.
Ale proszę zobaczyć, jaki jest to problem w momencie, kiedy ten senior przestaje jeść, kiedy on odmawia jedzenia, bo mu to nie smakuje. On nie ma przyjemności, nie ma frajdy z tego spożywania pokarmu. Je albo przez rozsądek.
Albo je bardzo długo, na przykład sama byłam świadkiem takiego właśnie mielenia, jedzenia, takiego właśnie długiego krojenia sobie, podkładania, to jest też drobnienia takiego.
Tak, bo to być może też wynikać na przykład z tego, że brak uzębienia, albo jest na przykład uzębienie sztuczne, które nam przeszkadza w gryzieniu. I wtedy być może takie drobienie, takie trochę takie celebrowanie też tego jedzenia. Ten senior sobie to jedzenie przygotowuje, tak? On sobie odkraja skórkę z kanapy, ale to znaczy o tym, świadczy o tym, że ma jeszcze zdolne do tego ręce, więc fajnie. To mnie akurat cieszy, bo ja od razu z tego próbuję wyłuskać zalety. Owszem, może i jemu to nie smakuje, to co sobie zrobił do jedzenia, ale ma sprawne rączki, bo to z kolei będzie ten zmysł dotyku, prawda, w tych rękach.
Często ten posiłek też trwa bardzo długo.
Długo. I co? I rodzina traci cierpliwość. prawda?
Gdzie te czasy, kiedy brało się kanapkę i kończyło się jeździć w windzie, goniło prawda? Się po prostu i no tak właśnie. Dalej. A teraz zupełnie inna celebra tego.
A ja kończę w samochodzie często, mogę kruszyć.
To jest wina tego, że te kubki smakowe już przestają działać, że my po prostu gorzej odczuwamy te różne smaki.
Produkujemy mniej śliny. I to jedzenie też jest wtedy trudniejsze, bo nie jesteśmy w stanie, właśnie to, co pani mówiła, to mielenie takie długie w ustach, ma też za zadanie jakby nawilżenie tego pokarmu, żeby łatwiej było połknąć. Bo z kolei jest uszkodzony też układ nerwowy i sam proces połykania nam się troszeczkę z wiekiem zmienia. Pacjenci się po prostu częściej krztuszą. To nie jest jakaś straszna patologia. To jest też wpisane jakby w wiek pacjentów, że pewien taki rodzaj dysfunkcji, takiego gorszego funkcjonowacza, zwieraczy przełyku, samego gardła jest troszeczkę... Przecież gardło to są mięśnie, prawda? Jeżeli robią się słabsze mięśnie w kończynach górnych i dolnych, to również i w mięśnie przełyku. On ma za zadanie gardło i przełyk przesunąć połykany pokarm. I z tym też może być problem.
I jest problem, pani doktor.
I teraz pacjent się boi na przykład, tak że się zakrztusi.
To jest ważny problem, ten, tak. O którym pani mówi, bo on się nagle pojawia. Seniorzy się nagle zaczynają krztusić. Nagle zaczyna się ta sytuacja powtarzać. Coraz częściej oni zaczynają kasłać, zaczynają mieć kłopoty, nie wiedzieć o co chodzi. Tak. Nigdy tego nie było wcześniej.
Dokładnie.
A to pani mówi, że to się po prostu kurczy tutaj
tak,
w środku.
Tak, to po prostu gorzej funkcjonują mięśnie.
Czy te dysfunkcje zmysłu, węchu i smaku seniorzy jakoś oceniają jako wpływające na gorszą jakość życia? Czyli
bardzo.
To męczy bardzo,
bardzo
akurat? Na przykład, czy
bardzo.
To tym się nie czują usatysfakcjonowani na przykład?
Ja muszę powiedzieć, że najmniej chyba pacjentom przeszkadza brak słuchu. No to jest takie charakterystyczne. Natomiast bardzo przeszkadza pogarszający się wzrok i pogarszający się smak. Pacjenci nie zawsze wiedzą, że ten smak to też jest jakby takie fizjologiczne starzenie się nas, tak, że my gorzej czujemy, bo to taka jest fizjologia. Czyli nie rozumieją, że kiedyś im wszystko smakowało, a teraz im nagle nie smakuje. Całe życie mieli problem z tym, żeby utrzymać dietę, bo byli smakoszami różnych rzeczy, a teraz nagle chudną bardzo radykalnie w krótkim czasie. Bardzo to niepokoi rodzinę i samych tych seniorów. My zaczynamy, proszę państwa, wówczas po prostu piekielną dla tego seniora trochę diagnostykę, no bo trzeba znaleźć przyczynę. Na końcu dopiero bierzemy to, że ten pacjent nie ma apetytu, bo po prostu nie czuje tego, co je. Najpierw musimy wykluczyć
wszystkich. Nie można go spytać, albo rodziny na przykład? Czy...
Ale on czasami nie potrafi odpowiedzieć, tak?
Aha.
Ponieważ ten smak wysiada stopniowo powoli. I może się tak zdarzyć, że ten senior nie pamięta, że na przykład rok temu odczuwał już to jedzenie w zupełnie... Odczuwał, to źle powiedziałam. Że coś, jakaś potrawa, którą robi ciągle tak samo, już inaczej mu smakowała, a teraz mu kompletnie nie smakuje. Albo że mówi, że nie czuje smaku.
Na przykład pewne produkty przestają się pojawiać w kuchni w ogóle.
Przestają się pojawiać wędliny.
W ogóle na przykład.
Tak, przestają się pojawiać wędliny, ponieważ pacjenci też tutaj wszyscy tak samo mówią, że te wędliny są wszystkie takie same.
Będziemy wracać do tego tematu. Jeszcze nam 4 zmysły zostały właściwie.
Tak jest.
Chociaż na pewno jeszcze wrócimy do tego węchu i do tego smaku po przerwie. Na razie państwo musicie się uzbroić w cierpliwość. Doktor zostaje w studio, także po przerwie wracamy do rozmowy o zmysłach. Witamy po przerwie. Doktor Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska, geriatra i internista w studio. Audycja Srebrne Pokolenie. Anna Rębas się kłania i zapraszam państwa też do pisania, bo dużo SMS-ów przyszło, dużo pytań od państwa. Widzę, że państwo jesteście z nami. Rozmawiamy dzisiaj o zmysłach. Rozmawiamy o tym, jak słyszymy. No niestety trochę gorzej, jeśli chodzi o seniorów. Jak widzimy, jak czujemy, jak dotykamy inaczej
tak,
też, bo dotyk
tak,
to też, prawda?
Oczywiście.
Jest nasz zmysł.
Oczywiście.
Jak nam smakuje jedzenie, o tym było w pierwszej części audycji, o tym chciałam porozmawiać najpierw, bo wydaje mi się, że jedzenie i że czucie tego, co jemy i to ta przyjemność, która płynie z jedzenia jest ważna.
Bardzo.
Dla ludzi właśnie, którym już tych przyjemności za dużo nie zostało, pani doktor, tak powiedzmy sobie
no
szczerze.
Tak,
więc dlatego
no
zaczęłyśmy
tak,
od tego tak. jedzenia, bo jak już jedzenie nie smakuje, jak już się jeść nie chce, no to tak można
to
powiedzieć,
tak smutno się robi,
prawda? A pani powiedziała o słuchu, że słuch nie ten, tak do końca.
Ja mam takie wrażenie po prostu, że ten słuch, że brak bądź pogorszenie słuchu najmniej seniorom przeszkadza. Bo z tym sobie radzą, tak? Są aparaty, których nie lubią zresztą, bo zawsze odkładają te aparaty słuchowe, bo te aparaty też zbierają szum, jakby tak wyostrzają to słyszenie, ale w taki sposób bardzo selektywny, że i tak trzeba do tego seniora mówić po prostu face to face, żeby patrzeć sobie w oczy, żeby on widział, że my mówimy akurat do niego. Ale proszę zobaczyć, tutaj ktoś napisał, że wzrok, pan Jacek napisał, że wzrok jest najważniejszy. Tak, ja się zgadzam. I on nierozerwalnie łączy się ze smakiem. Mhm. Bo tak jak mówiłam, jemy też oczami. I teraz niezmiernie istotne jest to, i na wszystkich szkoleniach geriatrycznych, jeżeli jest poruszany problem dietetyki geriatrycznej, pierwsze zdanie jest takie, że talerz ma wyglądać pięknie. To nie może być papka, która ma kolor szary, tylko niech to, nawet jeżeli to jest jakiś miks, tak, czy zblendowane jedzenie, niech ono wygląda dobrze.
To już z innych powodów tu nawet powiedziałabym, tak, jest ważny ten bardzo, talerz i ten wygląd tego talerza bardzo, dla
jeżeli
seniora.
Jeżeli ten senior odbiera bodźcem wzroku jeszcze jedzenie, tak, bo jakby jest świadomy tego, co je, nie jest karmiony przez sondę, nie jest karmiony przez PEK, czyli przez tak bezpośrednio podajemy jedzenie do żołądka, to naprawdę niezmiernie ważne jest to, jak ten talerz wygląda, jak to na talerzu jest ułożone, żeby ta kanapka była kolorowa. Niech ona będzie od razu bez skórki. Niech ona będzie kolorowa. Nie zmuszajmy pacjenta, tego senioralnego pacjenta do jedzenia czegoś, co nam się wydaje, że jest dobre.
Tak? Jest odnośnie tego słuchu, przyszedł taki SMS, że nie tak do końca jest, jak pani doktor mówi, bo na przykład osób niewidomych.
A, no właśnie.
To tak. Tutaj ten słuch jest najważniejszy, bo pomaga w orientacji przestrzeni. To jest ważne.
Ale no to jest pisze, bardzo ważne.
Tak, tu pisze osoba kompletnie niewidząca, prawda?
Tak.
Zresztą zaprzyjaźniona z nami pani Helena, którą bardzo serdecznie pozdrawiamy.
No, pani Helena to ma zawsze takie komentarze w punkt, tak? Bo,
tak jest.
Bo proszę zobaczyć, bo pani Helena nie dość, że jest seniorką, to jest seniorką niewidzącą, tak? I ona zupełnie inaczej ten świat odbiera.
No bo
odbiera
to są
innymi
zupełnie
zmysłami.
Inne grupy.
Natomiast proszę państwa, ja muszę państwu powiedzieć jedną rzecz. Ja miałam ten zaszczyt trzymać ręce pani Heleny w swoich rękach. I one są jak jedwab.
Bo?
Bo są tak delikatne.
Dlaczego?
Tego nie wiem. Ale jest
czekamy
to jej,
na SMS-a.
Ale pani Heleno, rzucam kamyczek do ogródka, bo moim zdaniem to jest kolejny zmysł, którym ona odbiera.
Aha, ręce.
Tak.
Wracamy do osób, tak, które nie mają aż takiej ostrej dysfunkcji wzroku, ale to, co pani doktor, słuch, czy wzrok najpierw, czy który zmysł najpierw omówimy?
To może omówmy ten wzrok,
może
tak?
Ten
bo
wzrok,
wydaje mi się,
jak już
że on jest
tak
ważniejszy tutaj.
Ja przeczytałam takie zdanie, że ciało produkuje mniej łez na starość.
Tak.
Jakie ładne.
Tak.
Z jednej strony.
Co nie znaczy, że nie płaczemy.
I stąd osoby starsze skarżą się na takie suche
na
oczy.
Na uczucie suchości oka. Jest
tak,
taki zespół
tak
suchego oka.
Starowzroczność też.
Proszę
takie
zobaczyć,
określenie.
Starowzroczność to jest co innego.
Tak.
Starowzroczność to jest zespół krótkiej ręki. I to już się zaczyna pojawiać po 40, tak? Czyli odsuwamy od siebie to, co czytamy. I
dobrze, że krótkiej, nie długiej, pani doktor.
Tak, no mi się, ja proszę... Ja muszę powiedzieć, że jestem strasznie złośliwa wobec mojego męża, bo mi się podoba, jak nie ma nałożonych okularków, jak sobie tam odsuwa, więc ja wtedy tak złośliwie podchodzę, tak może ci potrzymam tak 3 metry dalej, ho, 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 nie?
Ja w ogóle, tak, pani doktor, proszę kontynuować, bo
no
ja
natomiast tak, i to starozroczność to jest to, że po prostu jakby lepiej widzimy to, co jest dalej, a gorzej widzimy to, co jest blisko. To jest taka typowa starowzroczność, czyli nadwzroczność, presbiopsja. Natomiast to, co pani określiła jako tym zespołem suchości, mniejszą ilością łez, to jest tak zwany zespół suchego oka i on rzeczywiście dotyczy już osób powyżej 70 roku życia, stąd też mamy na przykład sztuczne łzy. Ale proszę państwa, ten problem suchego oka dotyczy również osoby młodsze, które na przykład spędzają dużo czasu przed monitorami, tak? Bo to jest takie oko brudne, zakurzone, które cały dzień odbiera jakieś bodźce, tak? Więc też nawilżajcie, kupujcie te sztuczne łezki, bo to być może potem z wiekiem będzie sprawiało, że to oko będzie mniej suche.
Ważne jest to widzenie seniora, ważne jest to dobre widzenie i te oczy dobre, ponieważ wielu seniorów na przykład... No nie mogąc już tak często funkcjonować poza domem, nie mogąc być tak aktywnymi jak kiedyś, jest skazanych tylko i wyłącznie na przykład na czytanie.
Właśnie.
I to czytanie często tak. było ich takim łącznikiem ze światem. Ono ich trzymało życiu, te przy książki, życiu. Tak. te gazety, a
Gazeta,
potem się to też kończy.
Informacje, proszę zacząć. Tak. Na przykład te takie treningi pamięci, które seniorzy Dokładnie. Uwielbiają, czyli na przykład całe życie rozwiązywali szarady, krzyżówki, sudoku i nagle to też jest zabrane.
Nagle
I proszę zobaczyć. Mhm. I teraz ten osłabiający się wzrok powoduje, że pacjent wyłącza się, zaczyna się izolować, tak? Jakby odpada z pewnych zajęć, które do tej pory wykonywał. Oczywiście możemy powiedzieć, super, proszę sobie wziąć, założyć słuchaweczki, ma pani jeszcze dobry słuch, słuchać audiobooki. Jeżeli ktoś tego nie robił nigdy, to dla niego owszem, on może odnaleźć w tym jakiś substytut, ale to też już do końca nie jest to.
To nie jest ta sama gazeta.
To nie to.
I to nie ta sama kawa
rano. Ten szelest tego papieru. Dokładnie. Ludzie są do tego po prostu przyzwyczajeni i nagle im się to zabiera, tak?
Jak jest z oświetleniem w pomieszczeniach? Czy właśnie oświetlenie może w jakiś sposób też wpłynąć na to, jak widzimy te przytłumione światła, te słabe żaróweczki często w wielu pokojach. Jak się wchodzi na przykład, to taki rodzaj półmroku panuje.
Znaczy poruszyła pani teraz ogromnie ważną sprawę, dlatego że proszę pamiętać, pacjenci geriatryczni bardzo często mają zaćmę, mają jaskrę, mają zwyrodnienie plamki żółtej, czyli generalnie gorsze widzenie nie tylko związane z wiekiem, ale również z chorobami, które jakby należą do wieku podeszłego. Pojawiają się u osób starszych, krótko mówiąc. I teraz nie dość, że sam wiek powoduje, że gorzej widzimy, to jeszcze nakłada się na to jakiś proces patologiczny, który również zmienia to widzenie. Zmienia widzenie barw, zmienia widzenie konturów. I pacjent tak naprawdę, proszę państwa, nie widzi wielkiej różnicy, czy to światło jest ostre, a może nawet być dla niego za ostre, tak? Czy to światło jest takim właśnie półmrokiem. On się do tego po prostu przyzwyczaja, jakby ten świat jest mniej kolorowy ze względu na przykład na zaćmę i gorsze widzenie i jemu nie przeszkadza, że on siedzi w pokoju, w którym jest półmrok. Bo się przyzwyczaił do tego, że ten świat jest po prostu troszkę taki przytłumiony, szarawy, za mgłą.
A pani doktor, co pani sądzi o tych nawilżaczach powietrza na przykład? Czy to w ogóle
coś pomoże? Ja jestem za.
Wilgotne ręczniki na kaloryferach, coś takiego?
Na przykład, jeżeli nie mamy nawilżaczy, to jest świetna sprawa, tak? Mhm. Generalnie, jeżeli ktoś jest jeszcze ciepłolubny i rzeczywiście w tym okresie grzewczym te grzejniczki są takie mocno rozbuchane i jest wysoka temperatura w mieszkaniu, a pamiętajmy a propos zmysłów, że seniorzy inaczej odczuwają ciepło, tak? One odczuwają ciepło w wyższych temperaturach, bardzo często jest im zimno. Nie dlatego, że inaczej czują skórą, tylko dlatego, że zmienia się ośrodek termoregulacji w mózgu i po prostu taki pacjent może odczuwać stale zimno, niezależnie od tego, jaka jest temperatura na zewnątrz. Więc to nawilżanie powietrza jest ogromnie ważne również, proszę państwa, dla gardła. Nie tylko dla oczu, ale dla śluzówki nosa i śluzówki gardła, która z wiekiem jest coraz bardziej sucha, a to z kolei, i wracamy do zmysłu smaku, proszę zobaczyć, i zaburzeń połykania, jeżeli będzie sucha śluzówka w gardle, ten pacjent będzie gorzej łykał i więcej się krztusił. Będzie miał mniej śliny, tak? Bo jest wszystko, tutaj jest po prostu wysuszone. Te ślinianki i tak produkują mniejszą ilość śliny, a w suchym gardle ten proces jeszcze jest bardziej nasilony.
No, zna pani 70-latka, który nie ma problemów ze wzrokiem? Są takie osoby, które czytają jeszcze własnymi oczami?
Ja myślę tak, że czytać
własnymi... Czy to się zacznie u każdego? I...
Widzi pani, to jest tak, że jeżeli ktoś
zaczyna się
całe życie...
po 50, no bo każda z nas nosi okulary, prawda? To są takie rzeczy... No właśnie, jak to jest?
Bo jasne, że są pacjenci,
wada wzroku, którzy... to też nie oznacza, że wzrok jest dużo słabszy.
Dokładnie, bo ten ktoś może potrzebować tylko okularów do czytania.
A na przykład?
A może być odwrotnie, że chodzi po ulicy w okularach, ponieważ na nadal ma krótkowzroczność, czyli potrzebuje wsparcia w zakresie widzenia dalej, ale do czytania te okularki ściąga. Może być taka sytuacja, tak? Natomiast czy ja znam takiego 70-latka? Nie myślałam o tym. Wielu pacjentów w gabinecie w momencie, kiedy robimy jakieś testy, ja proszę, żeby narysowali zegar, robią to bez okularów, tak? Ale też jestem przygotowana, jak to poradnia geriatryczna. Posiadam zestaw chyba ze 3 par okularów, gdyby takowych nie było i pacjent powiedział, nie, pani doktor, ja niestety nie mogę tutaj uczestniczyć w tym teście, bo nie widzę. A ja mówię, a ile pani potrzebuje? +3, +1, +2? Proszę bardzo.
Przyszło pani doktor, sporo SMS-ów. Jest jeden, który mnie tutaj zafrapował, bo on dotyczy tego, o czym rozmawiałyśmy w pierwszej części. Mhm. Dlaczego, gdy leżę w szpitalu, nie mogę nic jeść, bo jedzenie mi okropnie śmierdzi? i nic nie mogę przełknąć, tutaj pyta pani Jolanta. A i jedzenie mi śmierdzi, gdy je roznoszą już, pani doktor.
Ale potem proszę zobaczyć.
No tak.
Pani Jolanta, to jest to, widzę, że to jest petarda. A gdy jestem u kogoś na wizycie w szpitalu, to mi nie śmierdzi.
I to jest ten sam
pani
SMS.
Pani Jolu, więc ja myślę, że tutaj jest
i powtarza się to w każdym szpitalu.
Właśnie.
Przy każdym moim pobycie jako pacjent. Panią Jolantę bardzo serdecznie pozdrawiamy.
Nie no, świetne. To może ja też myślę, że trzeba to podiagnozować. Nie, ale teraz tak,
jest, że wchodzimy do szpitala
ja myślę,
i od razu...
Tak. Po pierwsze, w momencie, kiedy pani odwiedza kogoś w szpitalu, jest pani osobą zdrową, kiedy pani w tym szpitalu leży z pani osobą chorą. I być może u osoby chorej jest jakieś szczególne takie tutaj te odbieranie zmysłów, w zależności od tego oczywiście, z jakiego powodu my do tego szpitala trafiamy i jaką ma pani dietę w tym szpitalu.
Znaczy tam się miesza tam, ja myślę,
no
że tam
się
miesza
wiele rzeczy na to nakłada.
Parę zapachów w szpitalu. Tak. I one, środki posiłki nie są już takie jak w domu, w super zrobionej kuchni. W super
ale proszę zobaczyć, z drugiej strony, u pacjenta, który leży wiele dni w szpitalu, na przykład z powodu jakiegoś zabiegu na przewodzie pokarmowym i nagle po tygodniu pozwalają mu zjeść kleik ryżowy na wodzie, to jest po prostu nektar, prawda? Nagle ten kleik ryżowy, którego normalnie w domu przez 20 lat nawet żeśmy nie mieli
nie
myśli, żeby sobie zrobić.
Niego.
I nagle to jest po prostu ambrozja.
Dokładnie.
Nektar bogów. I nagle odkrywamy zupełnie nowy smak. Czyli też punkt widzenia od punktu siedzenia. Bardzo.
Jest SMS od pani Heleny, która pisze o tych rękach, że one bardzo pomagają przy czytaniu Braille'a, to znaczy skóra, dlaczego jest taka gładka. Więc jeżeli już mówimy o tej skórze...
Właśnie i tu idealne nawiązanie dzięki temu SMS-owi do tego zmysłu dotyku.
Dotyku, właśnie, tak. Do tego dotyku chciałam przejść teraz.
Dokładnie. Proszę państwa, zobaczcie, my jesteśmy naprawdę bardzo sensoryczni, bo my wiele rzeczy odbieramy dotykiem, prawda? Dotyk może być przyjemny, może być nieprzyjemny. Możemy odczuwać ciepło. Dzięki zmysłowi dotyku, odczuwania, odczuwamy, że coś jest zimne, ciepłe, chropowate, gładkie, że coś jest gorące, że coś jest
miękkie,
mokre, mokre, twarde, miękkie. Więc to jesteśmy w stanie wszystko odkrywać przy pomocy właśnie dotyku. Jaki ma kształt? Możemy zamknąć oczy i ktoś nam poda jakiś przedmiot i to jest takie czucie głębokie, że my potrafimy powiedzieć, co dotykamy, tak?
Ale to czucie się też zmienia.
Zmienia. Zmienia z wielu powodów.
Właśnie.
Bo zmienia się jakby odczuwanie. Mówimy teraz głównie o dłoniach.
Skóra na dłoniach?
Raz, że skóra na dłoniach.
Czy
skóra rogowa cienie.
I
jest twardsza.
Siła w tych dłoniach.
Siła nie ma wpływu
na dotyk.
To jest jakby coś niezależnego.
Niezależne,
tak?
Jasne.
Tak, tak, bo można mieć słabe dłonie i całe życie one były słabe, bo nie były nam do niczego potrzebne. Wykonywaliśmy na przykład pracę biurową tylko. Tak. I te dłonie nie muszą być wtedy silne, mogą być słabsze. Ale... Czyli jakby ta tkanka mięśniowa jest słaba, ale jest kapitalny dotyk. Na przykład pani Helena ma dłonie małe, delikatne, ale fantastycznie zadbane, bo ten receptor w skórze, który ma odebrać język Braille'a, jest bardzo wyczulony.
Czyli mogą sobie seniorzy sami pomóc, troszeczkę dbając o,
jasne.
Ale o jeżeli zdrowe ktoś całe... dłonie i piękne dłonie.
Dobrze, ale jeżeli ktoś całe życie ciężko pracował i miał pracę na przykład całe życie na świeżym powietrzu, również w okresie zimowym, to być może te dłonie i ta zrogowociała skóra przeszkadzają w odbieraniu bodźców przez skórę.
Albo bardzo dużo seniorów, mężczyzn nie zwraca po prostu
dokładnie.
Na to uwagi.
Zaczynają
oni
nagle
w ogóle nie
się tym zajmować
ręce.
Wtedy, kiedy jest za późno. Czyli wtedy, kiedy ta ręka przestaje być sprawna.
Sprawna, dokładnie.
I nagle się okazuje, proszę państwa, że na przykład pojawia się jeszcze coś innego. Pojawia się drętwienie dłoni. Pojawia się drętwienie palców dłoni. To zazwyczaj pacjentów bardzo niepokoi, zwłaszcza wtedy, kiedy to dotyczy dłoni lewej. Że to jest od serduszka. Nie zawsze. Może być coś takiego, co nazywa się zespołem cieśni nadgarstka. Czyli dotyczy uszkodzenia pewnego takiego troczka, który ochrania trzy nerwy, które dochodzą do dłoni. To jest nerw promieniowy, pośrodkowy i łokciowy. I teraz, jeżeli ten troczek jest zbyt ciasny i dochodzi do ucisku na któryś z tych nerwów, dochodzi do drętwienia. Drętwienie dłoni nie ma związku z krążeniem, tylko ma związek z uszkodzeniem nerwów. Po prostu włókien nerwowych. Może się coś takiego pojawić w postaci polineuropatii, również wtedy w stopach. Pacjenci mówią, mają takie wrażenie, że mają na przykład watę szklaną w obuwiu, że mają wrażenie, że chodzą po potłuczonych kamieniach. I to jest, proszę państwa, neuropatia związana na przykład z cukrzycą. I o tym też trzeba mówić, bo ten taki właśnie senior, który zaczyna inaczej odczuwać dotyk, trzeba mu o tym to uświadomić. Uważaj na stopy, uważaj na ręce, nie kalecz się, bądź ostrożny, zwracaj na to uwagę, tak? Zakładaj okulary, jak coś kroisz, bo możesz, musisz być dla siebie bezpieczny. Proszę Państwa, naprawdę musimy być dla siebie bezpieczni.
Spotkała się Pani z takimi pytaniami albo z takimi refleksjami seniorów, że no nie słyszą i zaczyna im to bardzo przeszkadzać w codziennych takich kontaktach, w rozmowie, w odbieraniu osób innych, w tym jak oni są odbierani przez innych na przykład, że się zwyczajnie wstydzą tego, muszą się nachylać, muszą prosić o powtórzenie, muszą się przyznać do tego, słuchaj,
że nie słyszę.
I co robią? A nigdy tego nie było przecież.
I co wtedy robią?
No właśnie.
Izolują się.
Albo udają, że słyszą.
Nie, udają, że słyszą. To znaczy, zwłaszcza na wizytach lekarskich, tak? Udają, że słyszą i wszystkiemu przytakują. Więc niezależnie od tego, jakie pytanie zadajemy, pacjent przytakuje, bo wydaje mi się, że wtedy jest po prostu kulturalny i grzeczny. To nie o to chodzi. I jak ja pytam się wtedy, czy pan dobrze mnie słyszy, czy pani dobrze mnie słyszy? Tak, oczywiście. To nie o to chodzi. Ale dlaczego pacjenci się izolują? Dlatego, że nie mogą uczestniczyć w rozmowie wielu osób, na przykład przy stole bądź w klubie. I teraz my namawiamy tego seniora. Jedź do klubu, jedź do biblioteki, spotkaj się z ludźmi. Tak, wiecie państwo, wywieramy tę presję na tego człowieka. Tak? Chcemy dobrze dla niego.
I nigdy się nie dowiemy, że on nie pójdzie właśnie z tego powodu.
A on nie potrafi powiedzieć, słuchaj, przestań mnie namawiać, bo ja i tak połowy tego nie słyszę, co oni do mnie mówią. Musiałbym przed każdym siedzieć po prostu tylko i wyłącznie na wprost, tak zwany, żeby widzieć, czy ktoś się akurat teraz do mnie odzywa, czy nie. Mnie to nie bawi, mnie to męczy.
Albo po stronie ucha, tak?
Tak.
To znaczy po stronie
tego, kto mówi. I to jeszcze
tego,
które słyszy dobrze, prawda? Mhm. Bo być może nie każde ucho słyszy tak samo.
Mhm. Dokładnie. To jest pewien rodzaj kompleksu. Oni zaczynają po prostu być z tego powodu smutni zwyczajnie i się troszeczkę inaczej zachowywać.
No jasne.
Jest to rodzaj takiego właśnie, tak jak powiedziałam, wstydu z ich strony też i chyba nie będzie tutaj dobrego rozwiązania, dobrej recepty. Także ten wzrok, ten niedosłuch, pani doktor, jakbyśmy miały podsumować tą naszą rozmowę o smakach i o węchu, i o wzroku, i o słuchu, o zmysłach.
Ja znowu tutaj powiem tak broniąco znowu. Tak, znowu jakby stojąc po stronie
seniora. Możemy tego poprawić.
Nie,
to się nie zmieni.
Nie zawsze nam się uda coś poprawić. Poprawimy oko okularami. Poprawimy ucho aparatem słuchowym. Poprawimy być może zmysł smaku, umożliwiając pacjentowi dobre gryzienie, czyli tutaj stomatologia się kłania. Poprawimy być może zmysł dotyku tego pacjenta, na przykład lecząc dobrze na inne choroby współistniejące, które w efekcie dają uszkodzenie układu nerwowego. Ale proszę państwa, uwierzcie mi, każdy pacjent lubi, jak się go pogłaszczę po plecach trochę. Przepraszam, tak teraz to mówię, ale jak ja badam pacjenta, to ja często jadę, ja sprawdzam, jaka jest skóra po prostu. Tak, czy jest sucha, czy nie. I tak jak sobie przejadę swoją dłonią po plecach pacjenta, to czasami odkrywam, jak niesamowicie delikatną skórę mają seniorzy.
To pamiętajcie państwo o tym, co pani doktor teraz powiedziała, bo ten zmysł dotyku okazuje się tutaj bardzo ważny i każdy jest na niego bardzo, bardzo podatny. Ta czułość i ten dotyk jest w cenie.
Jeżeli ktoś był całe życie niedotykalski,
w tym życiu.
To być może na starość mu się to nie zmieni. Są ludzie, którzy są przewrażliwieni. Jest też coś takiego jak przeczulica pewna, prawda? Ale to pacjent, to zazwyczaj wynika z jakichś chorób, które po prostu dają taką nadwrażliwość odbiorczą. Ale generalnie ten dotyk jest fajny.
Szkoda, że tylko 5 tych zmysłów mamy, pani doktor.
No jeszcze niektórzy mają 6.
Można by... Niektórzy mają jeszcze 7. Kłaniamy się.
A to chyba kobiety tylko.
Kamila już Pietrusińska pokazuje, że czas się skończył, pani doktor. Do pewnie kolejnego czwartku.
Tak jest.
Nie wiem, czy za tydzień, czy za dwa, ale na pewno pani tutaj z nami będzie. Anna Rymbas się kłania. To była audycja Srebrne Pokolenie.
Do widzenia.